Dobry wieczór, witam serdecznie panie Emilu, pan Emil Dudziak, psycholog z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, po drugiej stronie naszych internetowych łączy. Witam pana, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się dobrze, mam nadzieję, i dobrze nas słyszą słuchacze, bo to bardzo ważne wiadomości, które chcemy dziś przekazać wieczorową porą, porozmawiać nie tylko o naszych lękach, troskach, o tym trudnym czasie, który w tej chwili dotknął nas wszystkich, ale przede wszystkim o tym, na jakie wsparcie mogą liczyć ci, którzy takiego wsparcia potrzebują i takiej pomocy potrzebują, zwłaszcza pomocy psychologicznej.
Tak, zgadza się. Ja prezentuję Centrum Interwencji Kryzysowej, które świadczy nieodpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną właśnie dla mieszkańców Lublina, nie tylko związaną z epidemią, ale również w takich codziennych kryzysach czy sytuacjach nagłych.
No tak, doskonale wiemy, że zanim jeszcze dotknęła nas pandemia koronawirusa, jak sama nazwa wskazuje, Centrum Interwencji Kryzysowej, to wtedy, kiedy pojawia się kryzys, pojawia się telefon, często właśnie pod ten numer telefonu zaufania, a państwo wśród wielu fachowców, którzy kojarzą nam się z Centrum Interwencji Kryzysowej, nie brakuje psychologów, terapeutów, pedagogów i innych specjalistów, którzy ogarniają jakby problem, prawda, i wspierają człowieka w kryzysie. Proszę powiedzieć, jak to jest w tej chwili? Na co mogą liczyć mieszkańcy Lublina w trudnym czasie i wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia?
Mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie, tak? Wsparcie już takie dobrane pod konkretną osobą, ponieważ staramy się tutaj do każdej osoby indywidualnie podchodzić, jeżeli chodzi teraz o ten trudny czas, czyli właśnie osoby, czy to przebywając na kwarantannie z jakiegoś powodu, z izolacji, które potrzebują kontaktu z tym drugim człowiekiem, a ten kontakt, wiadomo, teraz może być utrudniony. Również takie wsparcie możemy im zaoferować. Kontakt, rozmowa z inną osobą często najbardziej pomaga. Oczywiście świadczymy również pomoc prawną, tak, konsultacyjną dla klientów w centrum. Oprócz tutaj specjalistycznej, psychologicznej, działa również telefon zaufania, który warto zaznaczyć, że jest całodobowy, więc można kontaktować się tutaj z pracownikami nie tylko w dzień, ale również czy to w nocy, czy na weekendzie. Więc staramy się tutaj nikogo nie zostawiać pomimo pory dnia, prawda?
No właśnie, ten telefon zaufania to jest taki telefon, tak zwana ostatnia deska ratunku, kiedy człowiek nie wie, gdzie się zwrócić po pomoc. To są pewnie najróżniejsze problemy. Będziemy dziś także mówić jeszcze o kwestii przemocy w drugiej części naszego programu, ale przecież nie tylko te zagadnienia się pojawiają. Pojawiają się również lęki, tak jak pan powiedział, związane z samotnością. Kiedy goszczę w studiu specjalistów, terapeutów uzależnień, często podkreślają, że ta samotność, izolacja i ta niepewność i lęk powoduje, że ludzie sięgają po najprostszy sposób niwelowania lęków, czyli często rozpoczyna się problem, czy alkoholowy, czy inny. Na to też warto zwrócić uwagę.
Tym bardziej, że w tym momencie możemy redukować to lęk czy napięcie, prawda, czy na przykład właśnie kieliszkiem, czy innymi używkami, ale skutki tego będą oddalone, czyli nie pojawią się od razu, a rozwój takich właśnie szkodliwych nawyków może prowadzić czy do uzależnienia, czy problemów zdrowotnych. Tutaj warto pamiętać, że takie zachowania szybkie, redukujące właśnie to napięcie, nasz lęk, są trochę jak pigułka od bólu głowy. One pomagają na teraz, ale w dłuższej perspektywie nie rozwiązują samego problemu. Tutaj właśnie radzimy odchodzić od takich szybkich właśnie rozwiązań, tak, na rzecz tego, na skupienie się tego, co możemy zrobić, żeby na przykład nie pogarszać zwyczajnie sytuacji.
A co w takim przypadku radzi pan rozmówcy? Co można zrobić? Jak można zniwelować ten lęk? Na ile da się w takiej rozmowie telefonicznej na ucho, szczerej, otwartej, poprzez telefon, bo także pan pełni takie dyżury, podjąć temat i podpowiedzieć także być może naszym słuchaczom, którzy w tej chwili są razem z nami?
W ogóle ten czas nas nauczył tego, że da się rozmawiać przez telefon, czy to przez kamerkę, tak, na odległość. Mm-hmm. Początkowo było, no, również dla nas, jako tutaj dla terapeutów, nowością, bo przecież nie widzi się tego człowieka, tak? Czy nawet jeżeli była to rozmowa w masce, zostają tylko oczy. Ale okazało się, że to wcale nie jest takie złe, w niektórych przypadkach nawet bardzo przydatne, bo wiele osób na przykład nie może wyjść, czy nie może z różnych powodów, tak?
Tutaj... Nawet niewskazane jest to, żeby w tej chwili wychodzić z domu, prosi się o to, by jak najmniej aktywnie żyć. Przecież wiadomo, że przestrzegamy zasad i norm, więc jest to trudne.
Tak, dokładnie, ale takie osoby też były wcześniej, na przykład z powodu różnych chorób, tak? Czy w jakiś sposób nie mogące poruszać się samodzielnie. Tutaj ta sama rozmowa, samo wypowiedzenie pewnych treści, nazwanie ich, nazwanie emocji, które nam towarzyszą, już pozwala odzyskać pewną kontrolę nad tymi emocjami. Daje to pewne ujście. Trochę tego ciśnienia wtedy z nas schodzi. Wszystko też się rozbija o to, czego dotyczy ten lęk czy strach. No bo lęk może być uogólniony, tak go rozróżniamy, czyli rozlewać się na kilka dni, tygodni czy nawet miesięcy i powoli zorganizować nasze działanie. Strach zazwyczaj dotyczy jakiegoś konkretnego powodu, czyli na przykład sytuacji czy rodzinnej, czy finansowej. Tutaj ta rozmowa, to rozpoznanie problemu tak naprawdę jest najważniejsze w tym wszystkim. Co wtedy możemy zrobić? Czy jest to nadlęk na tyle silny, że należy na przykład zgłosić się już po leki? Czy da się pracować jeszcze bez tego wsparcia farmakologicznego? Niekiedy ten lęk jest na tyle duży, te emocje towarzyszą też na tyle duże, że nie da się poradzić bez tutaj leków, tak? No bo chodzi tylko o to, żeby trochę zredukować to napięcie, by przywrócić tą logiczność myślenia. Pozwoli nam trochę sobie wyjść z tego pudełka, kiedy jesteśmy, sami tego doświadczamy na co dzień wszyscy, kiedy jesteśmy w dużych emocjach, trudno nam spojrzeć na problem trochę z innej perspektywy, znaleźć rozwiązanie. Te emocje, te myśli związane z tym mogą być intruzywne, zapętlać się jak takie koło. I to koło należy po prostu przerwać.
I wtedy w takiej rozmowie sugerujecie Państwo ewentualną wizytę u specjalisty, a potem zachęcacie do sesji, rozmów telefonicznych. Dobrze to rozumiem?
Tak, zachęcamy do kontaktu z nami. Ja zawsze podkreślam, że obok farmakoterapii powinna iść terapia czy psychoterapia. Równolegle, nigdy osobno. Ta praca nad sobą jest bardzo ważna. Oczywiście tutaj nie bagatelizuję przyjmowania leków, raczej to biorę właśnie na równi. Jednak ten kontakt i praca z terapeutą, czy z nami zajmującym się tutaj pracą krótkoterminową, raczej terapią, czy w innym ośrodku już długoterminową psychoterapią, służy temu, że podobne problemy zwyczajnie nie pojawiły się w przyszłości. Żeby tutaj ten kontakt z własnym doświadczeniem, z własnymi emocjami był lepszy.
Proszę powiedzieć, kiedy dzwoni do Pana taki człowiek na zakręcie, właśnie taki, który... No tu wspomniał Pan o tym, że te wszystkie środki zaradcze, jakieś metody zaradcze stłumienia tych emocji są na chwilę, a potem dają skutki po jakimś czasie i próbuje Pan przekonać, że to nie tędy droga, to ta rozmowa właściwie chyba powinna uspokoić, bo tu pewnie, tak sobie myślę teraz, nasi słuchacze zastanawiają się, na ile może rozładować emocje i na ile lekarstwem może być takie wsparcie psychologiczne, żeby się nie bać tego telefonu, żeby w sytuacji właśnie trudnej jakiej sięgnąć po ten numer telefonu. Za chwilę te numery przypomnijmy i one będą także widniały, czy widnieją na naszej radiowej stronie internetowej w zakładce dzisiejszego programu Przystanek Noc, gdyby ktoś z naszych słuchaczy zdecydował się na skorzystanie z Państwa wsparcia, żeby wiedział, gdzie sięgnąć i gdzie znaleźć te informacje.
Tak, z Pani pytaniem wiąże mi się taka jedna refleksja, ponieważ czasami dostaję taką informację zwrotną, że od klientów, że moje problemy nie są tak duże jak problemy innych.
Bardzo często tak mówią
rozmówcy. Tak, czy to będzie zawracanie głowy, czy ja jestem słaby, czy słaba. No nie, tego czego doświadczamy, tego się nie da zakłamać, tak? Nasze emocje po prostu są. Każdy ma problemy na swoją własną głowę. Te trudności, to cierpienie psychiczne, tracenie może być nagromadzające się, możemy nie widzieć jakby przyczyny tego wszystkiego, ale ono jest, ono występuje. I tutaj z naszej strony czym mogę zachęcić? No tym, że bardzo jest ten ważny aspekt nieoceniania, tej akceptacji, tej, można to nazwać nawet jakąś ciekawością po drugiej stronie. Żeby te osoby właśnie weszły, żeby dać jej taką bezpieczną przestrzeń na wypowiedzenie tego. My też w przeciągu swojego życia uczymy się gdzieś chować te emocje, nie okazywać ich.
Wypieramy jeszcze bardzo często, prawda?
Tak, jeszcze tutaj na etapie rozwoju dziecka uczymy się, że pewne zachowania, pewne emocje są nieakceptowalne. Też to dotyczy szczególnie mężczyzn, gdzie uczy się tak, żeby nie okazywać czy to bólu, strachu, czy smutku.
Chłopaki nie płaczą, tak?
Dokładnie. Jednak czasami to ma negatywne konsekwencje, bo może przerodzić się albo w złość, bądź gdzieś kumulowane pokłady tego właśnie smutku, rozżalenia, napięcia. Kiedyś to ujście musi mieć, bądź będzie miało i zorganizowało właśnie nasze całe zachowanie. A przecież tutaj to wszystko, co doświadczamy, również i smutek, i strach, czy właśnie złość, jest częścią naszego człowieczeństwa. Czasami więcej odwagi wymaga kontakt tak naprawdę z samym terapeutą, czy wypowiedzenie nawet do bliskiego, co nas trapi, niż pokazanie takiej kamiennej twarzy.
No bo widzi pan, bardzo często tak jest, nawet kiedy państwo telefonują do nas i my też podpowiadamy, że są takie sytuacje, że warto skorzystać z telefonów istniejących, przy którym właśnie dyżuruje fachowiec, człowiek, który czeka i jest dyspozycyjny, by po prostu wysłuchać, by poradzić, by podpowiedzieć, to ten pierwszy moment jest taki trudny, bo ktoś mówi, tak jak pan powiedział, a cóż ja będę zawracał czy zawracała głowę moimi sprawami i tak nikt mi nie pomoże. I wtedy to już wiadomo, że ten ktoś z góry skazuje na przegraną szansę jakiegokolwiek wsparcia. Czy zauważył pan, że w tym czasie takich trudności związanych ze wszystkimi obostrzeniami i sytuacją epidemiczną ludzie częściej korzystają z oferty rozmowy z fachowcem, z terapeutą, z psychologiem? Czy to ich jakby ośmiela, czy tu nie można
spodziewaliśmy
znaleźć?
Spodziewaliśmy się pewnego wzrostu, który już nastąpił, jednak on jest związany z całym rokiem. Tak samo jak w przypadku tutaj uzależnień, tak w przypadku tego dość specyficznego czasu, tego całego roku, a te problemy nagromadzały się. No bo możemy mówić o lęku, możemy mówić o problemach rodzinnych, problemach finansowych, czy problemach związanych z epidemią, no ale właśnie całość tych kryzysów jest często związana właśnie z czy to obostrzeniami, kwarantanną, czy właśnie stanem epidemiologicznym, ponieważ one się nagromadzają. W momencie, kiedy brakuje już nam zasobów do poradzenia sobie z sytuacją, czy w naszym najbliższym środowisku, wtedy zaczynamy szukać odpowiedniego fachowca, czy kontaktować się w sprawie pomocy. Na pewno teraz zauważyliśmy wzrost właśnie telefonów, zgłoszeń związanych z lękiem, stanami depresyjnymi, myślami samobójczymi. Sądzę, że to się nakłada nie tylko całość wydarzeń ostatnich, ale i również pora roku.
No tak,
jesień. Zawsze tutaj przy jesieni i na wiosnę niestety jest tutaj zwyżka takich zgłaszanych dolegliwości i problemów.
I pewnie często telefonują też ci najbliżsi osoby zainteresowanej. Przywołam opinię gości naszego programu po depresie. Proszę mi poprawić, jeśli to dokładnie nie tak, ale osoba zainteresowana, osoba na przykład, która popada w ten problem uzależnienia, rzadko kiedy sama z siebie widzi obiektywnie problem. Często tej pomocy szukają najbliżsi.
Tak, ponieważ tutaj, jeżeli to uzależnienie jest szczególnie jak już jest w zaawansowanej fazie, zorganizuje życie całej rodziny, to cały ten system tego doświadcza. I rzeczywiście często osoby zgłaszające się do nas, to czy to współmałżonkowie, czy rodzice, czy dzieci, właśnie takiej osoby, która już gdzieś jest w tym uzależnieniu. My też jako tutaj jednostka nie prowadzimy terapii uzależnień, taką terapię.
No właśnie chciałam zapytać, co wtedy państwo, jak pomagają, co proponują, kontaktują z miejscami, gdzie można uzyskać taką pomoc, ale także mają czas na to, żeby rozmowę taką dogłębną, serdeczną przeprowadzić i to, o czym pan powiedział, o spojrzenie z boku, o uspokojenie emocji, o odnalezienie się w miarę obiektywnie w takiej, a nie innej sytuacji.
Ale też pewien taki krytycyzm wobec siebie, czy wobec całego tego zdarzenia. Wiesz, często rodziny tutaj osób uzależnionych popadają w chęć kontrolowania takiej osoby. Często są manipulowane przez taką osobę. No, to jest wszystko podyktowane najczęściej, prawda, alkoholem, tak? I tutaj chorobą.
Chorobą alkoholową.
Bardzo ważna to jest kwestia edukacji, tego jak to uzależnienie działa, jak działa to współuzależnienie właśnie tak zwane. Czy pewne działania takiej osoby, tak, czy one są zastraszaniem, a kiedy są powiedzmy tym wołaniem o pomoc. No i właśnie co można zrobić w takiej sytuacji. Super jest, kiedy taka osoba jeszcze chce podjąć terapię, tak? Można ją przekierować wtedy, pokazać, gdzie, jakie są placówki, których nie brakuje w Lublinie do podjęcia terapii, czy to stacjonarnej, czy takiej dochodzącej.
No teraz chyba także telefonicznie albo online, ale są różne metody i różne możliwości.
Tak,
bo
tak,
ten czas izolacji też, miejmy nadzieję, kiedyś się skończy.
Ale jest to wsparcie rodziny jest bardzo ważne i tego, żeby tutaj rodziny czy bliscy widzieli, jak to wszystko funkcjonuje. Bez tego też się nie obędzie.